Dzień dobry, witajcie. Ja cieszę się bardzo zawsze, kiedy mogę być z wami. Jak już było powiedziane, trochę jako gościa, trochę u siebie. Dwa w jednym. Ja przywożę wam serdeczne pozdrowienia ze zboru w Jastrzębiu. I przywożę pozdrowienia od mojej żony, której nie ma tutaj ze mną, jest z chłopcami w domu, a w zasadzie w tej chwili też w zborze. Niech Pan Bóg błogosławi każdego z was i tą społeczność. Jesteśmy wdzięczni, drodzy, za wasze modlitwy o to, co dzieje się w zborze w Jastrzębiu, ale też o to, co dzieje się w niebieskim domu. I nie jest moim zamiarem teraz, żeby ten czas użyć i opowiadać o tym, co się dzieje, ale poza tym, co dzieje się od lat, że z Bożą pomocą staramy się docierać do dzieci, do rodzin, do sierot i w tych tematach działać. Pan Bóg otwiera powoli też nowe rozdziały. Nie zostawiamy tego, co było, ale idziemy dalej. Jeszcze nie są rzeczy doprecyzowane, ale wspominam tak bez szczegółów, zachęcając was do tego, prosimy, módlcie się o mądrość, o Boże zaopatrzenie, o ludzi, o środki, o możliwości, bo Pan Bóg daje nam współpracowników, pokazuje nowe tereny, nowe potrzeby, które wierzymy są w Jego woli i chcemy w mądrości poruszać się do przodu, kontynuując to, co było, ale też odpowiadać na nowe rzeczy, które wierzymy są przed nami. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się historii z Bożego Słowa, która jest jedną z pierwszych, jaką poznajemy już jako dzieci. Bo będziemy dzisiaj mówić o Noem. Już nawet nasi 2,5-letni chłopcy wiedzą, co to Arka, wiedzą, co to Noe i zwierzaki. Ile z tego rozumieją, to Pan Bóg jeden wie. Ale to jest znana historia i chciałbym, żebyśmy dzisiaj tak na świeżo spojrzeli na nią, przyjrzeli się kilku fragmentom. I tak, my wiemy, że świat, od tego zaczniemy, doszedł do takiej granicy, że Pan Bóg powiedział, trzeba zrobić reset. Musimy usunąć wszystko, co złe, ale jest Noe, jest Arka, jest okręt i on został uratowany. To jest ogólny wydźwięk tej historii i my widzimy jako nowotestamentowi chrześcijanie absolutnie obraz Chrystusa ukryty w tej Arce, że ich uratowała Arka, ten okręt, to, że Bóg to zaopatrzył, zaplanował. Naszym ratunkiem dzisiaj jest Chrystus i to prawda, to jest piękny obraz, możemy cieszyć się tym, że Pan Jezus jest naszym ratunkiem. Ale ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się Noemu i pewnym wydarzeniom i mogli dostrzec tu wiele fascynujących lekcji dla nas. Nie będę zachęcał was do budowy Arki, to nie będziemy tutaj w ten sposób szli, ale sam Noe, jego relacja z Panem Bogiem, to co się działo, wierzę, może nas dzisiaj wiele nauczyć. Zaczniemy od 6 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Nie będziemy czytać tak 100% tej historii, no bo to byłoby sporo rozdziałów, ale takie główne fragmenty, które poprowadzą nas przez tą historię. 6 rozdział pierwszej Mojżeszowej od 5 wersetu. I widział Pan, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi i że każdy wytwór myśli jego serca jest zły. Cały dzień. I żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w swoim sercu. I powiedział, zetrę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, od człowieka po bydło, po płazy i po ptactwo niebios, ponieważ żałuję, że ich uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Bożych. Historia zaczyna się, słuchajcie, to jest dopiero 6 rozdział Biblii, a człowiek już był tak ambitny, tak aktywny, że udało mu się doprowadzić Pana Boga do takiego miejsca, że stwierdził, jest tragicznie, musimy zetrzeć to wszystko, co złe, wszystko, co żyje z powierzchni ziemi, bo to nie może tak dalej funkcjonować. Pan Bóg stwierdza, że zło jest na takim poziomie, że nie może już dłużej na nie patrzeć. Czyli możemy sobie wyobrazić, że to nie było tak, że jakieś dziecko czasami skłamało, albo ktoś z kimś się posprzeczał. Tam musiały się dziać naprawdę poważne rzeczy i też Biblia nam uchyla trochę, pokazując, jak to wyglądało. Ale Noe znalazł łaskę w Bożych oczach. Nie chcemy tutaj się fascynować tym, jak źle było, jaki grzech tam był. Było źle. Było źle i Bóg mówi, musimy usunąć to zło ze świata. Trzeba to wszystko oczyścić. Grzech zawsze musi znaleźć konsekwencje i zostać ukarany, i wiemy, że i my żyjemy w takich czasach, że każdy grzech zostanie, spotka konsekwencja i albo poniesiesz ją ty, albo skorzystasz z tego, co zapłacił Pan Jezus na krzyżu. To jest jedyny możliwy ratunek, żeby uniknąć bezpośrednich konsekwencji grzechu, wiecznych konsekwencji, bo te ziemskie niestety często i tak musimy ponieść, jeśli ten grzech zaczął już niszczyć twoje życie tu na ziemi. Ale Noe znalazł łaskę w Bożych oczach. Pan Bóg patrzył na świat i nagle widzi coś szczególnego pośród tego zła. Widzi Noego i jego rodzinę. Coś ich wyróżniało. W drugiej księdze Kronik, w 16 rozdziale, ja to jest jeden werset, mogę przeczytać, chyba że chcecie otworzyć, druga Kronik 16:9, czytamy takie słowa. Gdyż Jahwe, jego oczy przeglądają całą ziemię, aby wzmacniać serca ludzi szczerych wobec Niego. To jest trochę wyrwane z kontekstu, to są słowa tutaj wypowiadane w jakiejś sytuacji, ale mówi nam to piękną prawdę, że Bóg patrzy na świat, On rozgląda się, żeby znaleźć ludzi, których serca są szczere przed Bogiem, którzy chcą żyć, zależy im przed Panem Bogiem i Bóg jest zainteresowany, czytamy, żeby wzmacniać te serca, żeby pomagać tym ludziom, którym zależy na Bożej opinii. Drodzy, my wiemy, że Bóg jest sprawiedliwy i suwerenny i że do Niego należy wszelka władza, ale wiemy też, że jest pełen łaski i miłości. I zobaczcie, On rozgląda się po świecie i pośród nawet najgorszego świata, który zasługuje na zagładę, dostrzega tego, którego serce jest szczere i on myśli o Bogu. Dostrzega Noego, który w tym złym świecie myślał, Bóg ma swoje prawo. Bóg ma pewne zasady dotyczące życia, choć wiemy, że w zasadzie zakon nie był jeszcze wtedy ustanowiony, ale Noe w swojej szczerości wiedział, jak powinien żyć, co podoba się Bogu. I drodzy, czy to nie brzmi jak wielka zachęta? Żyjemy w czasach, gdzie też możemy powiedzieć, jest wiele grzechu, jest wiele zepsucia. Z tygodnia na tydzień, z roku na rok próbuje się nam wmawiać rzeczy sprzeczne z Biblią, ale to wszystko nie ma znaczenia. Bóg patrzy na nasze serca. On nie uzna nas za winnych, bo jest tak dużo zła. On nie pominie nas, bo oj, w Europie źle się dzieje, więc wszyscy są tam przekreśleni. On dostrzega twoje serce, kiedy siedzisz w swoim domu i rozważasz, myślisz, zależy mi na tym, co Bóg o mnie myśli. Ja chcę żyć tak, żeby Jemu się podobać. On rozgląda się, żeby nas dostrzec, żeby znaleźć i zachęcić, wzmocnić nasze serca, sprawić, żebyśmy mogli mocniej kontynuować to życie tak, jak Jemu się podoba. Dostrzega jednostkę Noego, który jest dobry w tych czasach. Jest to fascynujące, jak wielki, potężny Bóg we wszechświecie widzi ciebie i mnie jako jednostkę. Dostrzega nas, nasze serca i pragnienia. Ta historia rozwija się dalej. Od 9 wersetu czytamy: Noe był człowiekiem sprawiedliwym, nieskazitelnym był wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem i zrodził Noe 3 synów, Sema, Hama i Jafeta. A ziemia była skażona przed obliczem Boga i była ziemia pełna gwałtu, gdyż gdy Bóg spojrzał na ziemię, to była skażona, ponieważ wszelkie ciało skaziło swoją drogę na ziemi. I powiedział Bóg do Noego: nadszedł u mnie kres wszelkiego ciała, gdyż ziemia napełniła się gwałtem przed ich własnym obliczem, dlatego oto ja skażę ich wraz z ziemią. Sporządź sobie arkę z drewna gofer, sporządź arkę z gniazdami, a od wewnątrz i na zewnątrz pokryj ją smołą. Zrobisz ją zaś tak. 300 łokci ma mieć długość arki, 50 łokci jej szerokość i 30 łokci jej wysokość. Zrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Umieścisz wejście do arki z jej boku, sporządzisz w niej pokłady dolne, drugie oraz trzecie. A ja oto ja sprowadzę potop, wody na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest duch życia. Wszystko, co jest na ziemi, wymrze. Ale z tobą ustanowię moje przymierze i wejdziesz do arki ty i twoi synowie i twoja żona i żony twoich synów z tobą. A ze wszystkiego, co żywe, z wszelkiego ciała, dwoje ze wszystkiego wprowadzisz do arki, aby wraz z tobą zachować to przy życiu. Będą to samiec i samica, z ptactwa według jego rodzajów i z bydła według jego rodzajów i z wszelkiego płazu ziemi według jego rodzajów. Dwoje ze wszystkiego wejdą do ciebie, aby zostać przy życiu. a ty weź sobie zapasy z wszelkiej żywności, którą się jada, i zgromadź ją u siebie, i niech będzie dla ciebie oraz dla nich na pokarm. I uczynił Noe zgodnie ze wszystkim, co przykazał mu Bóg. Tak uczynił. Historia się rozwija. Zobaczcie, od początku tej historii czytamy o tym, że Bóg widzi, że Noe jest szczególny, że Noe jest sprawiedliwy. Ale 18 werset mówi nam, że Noe, ja ustanowię z tobą moje przymierze, wejdziesz do arki, ocalę cię, ty i cała twoja rodzina. Noe i jego świętość była wielkim błogosławieństwem dla jego rodziny, dla tych wszystkich zwierząt również. Ale przyglądamy się życiu, naszym własnemu życiu, życiu ludzi. Błogosławieństwo na synów spłynęło z powodu ich ojca, który był pobożny. Drodzy, przypomina nam to, że twoje i moje decyzje mają wpływ na nasze rodziny, na bliskich, którzy z nami funkcjonują. W przypadku Noego było to wielkie błogosławieństwo. W przypadku pewnie jego sąsiadów niekoniecznie. Kiedy rodzice może mówili swoim dzieciom, nie przejmuj się tak bardzo, wiesz, tam ci nasi sąsiedzi są dziwni, ale my se tu żyjemy po swojemu. Decyzja rodziców innych niż Noe spowodowała zagładę w życiu ich dzieci, ich żon, ich rodzin. I myślę tak, przede wszystkim to płynie z góry. My jako rodzice, jako mężowie, żony, małżeństwa, rodzice dla naszych dzieci możemy wpłynąć na nich i na to, jak potoczy się ich życie. Czy usłyszą, zobaczą wieść zbawienia, będą mieli szansę na to odpowiedzieć. U Noego to był dosłowny ratunek z powodu tego, że byli jego synami, mogli wejść do arki, zostać zachowani. I drodzy, warto, żebyśmy tak na nowo zdali sobie sprawę, jaka odpowiedzialność spoczywa na naszych barkach. To czy i jak głosimy Ewangelię naszym dzieciom? Czy dzielimy się z nimi taką żywą Ewangelią? Czy one widzą to w tobie i we mnie? Bo to, że my o tym mówimy, to jedno, ale dzieci patrzą na nas każdego dnia i obserwują, czy to jest realne, czy traktujemy serio to, co mówimy. Ale z drugiej strony chciałbym zachęcić i każdą z młodych osób tutaj. Kochani, to nie jest tak, że myślisz sobie, mam 13, 16 lat, rodzice są odpowiedzialni teraz, jak czytamy, Noe za jego rodzinę, to prawda. Ale czy ty nie możesz stać się błogosławieństwem i dla swojej rodziny? Żeby zachęcać, motywować, podnosić Boże Słowo w twoim domu, na ile jest to możliwe. I nie mówimy o tym, żebyś brał Biblię, szedł do taty i mówił, tata, ja cię tu pouczę, bo ty pewnie nie wiesz. Ale wiecie, we właściwym nastawieniu i pokorze może możesz zacząć wzniecać te rzeczy, a może byśmy razem pomodlili się jako rodzina, czytali słowo, rozważali je razem. Jeśli jesteś na tym weekendzie, to masz wystarczająco lat, żeby takie rzeczy inicjować i podnosić to, żeby taki czas z Bożym Słowem, modlitwą pojawił się w waszym domu. Kiedy podejmujesz pewne decyzje, czy w coś się zaangażować, czy coś zrobić, oglądać, być, to ma wpływ na całą twoją rodzinę. Drodzy, historia Noego pokazuje nam, że nasz wpływ na naszą rodzinę, miejsce, w którym żyjemy, to istotna sprawa. U nich to była sprawa życia i śmierci. I u nas jest podobnie. Nie będzie już potopu, do tego dojdziemy na końcu. Ale to, jakimi wartościami, czym żyjemy, dzielimy się w naszym życiu, to wpływa na twoich rodziców, to wpływa na twoje dzieci, na twoje rodzeństwo. Jesteśmy współodpowiedzialni dla siebie, o siebie nawzajem. Oczywiście we właściwym stopniu. Jest to jasne, że dzieci nie są odpowiedzialne za decyzje rodziców, ale możesz jako dziecko, młodsze, starsze dziecko, przyczynić się do błogosławieństwa w swoim domu, modląc się o ten dom, będąc świadectwem, walcząc o to, żeby Boże Słowo i modlitwa były tam obecne. Pan Bóg daje instrukcję Noemu, wybuduj statek. Nie będziemy wdrażać się już w szczegóły tych wymiarów. Wiele o nich archeolodzy i naukowcy dyskutują, że w tamtym czasie ktoś był w stanie wybudować taką łódź, taki statek, że to mogło utrzymać cały ten ładunek, utrzymać się na wodzie. Ale zobaczcie, Pan Bóg daje instrukcję, ale nie daje statku. Ani drewna. To pojawiło się w jakiejś tam komedii, że ktoś próbował parafrazować dzisiaj tą historię i dostarczać materiały, ale nie czytamy czegoś takiego. Bóg mówi, Noe, wybuduj arkę, takie wymiary, tak ją uszczelnij, zrób takie komory, żeby było miejsce na wszystko, weź sobie zapasy. Ale kto to wszystko miał zrobić? Pan Bóg tego nie zrobił. Noe musiał zakasać rękawy, ponieść koszty i nie kilka dni, ale przez wiele, wiele czasu musiał budować tą arkę. Drodzy, w ten weekend rozważamy trochę z młodzieżą sens życia, cel życia, plany i staram się przypominać sobie, zachęcać, że bardzo często to nasze życie z Bogiem, życie w Bożej woli jest bardziej zwykłe, ludzkie i ziemskie niż się nam wydaje. Bo nie wiem, czy Noe czuł się jakoś super duchowy, kiedy z młotkiem i piłą kolejną belkę montował do statku. Ktoś mógłby powiedzieć, Noe, czy ty naprawdę myślisz, że to ma sens, że to jest jakieś Boże powołanie, to co ty robisz? Wiecie, oni może to czuli, jak unosili się już nad wodą i wszystko zginęło. Ale na początku wcale się tak nie wydawało. Czasami nasze powołanie, a może nawet bardzo często nasze powołanie i nasza służba są bardzo proste, bardzo przyziemne i wyglądają właśnie tak, że robimy proste czynności, które wcale nie wydają się być duchowe. No bo cięcie belek, malowanie kaplicy. Widzieliśmy przyjeżdżając w piątek, że jeden z braci malował bramę. No, czy to było jakieś wielkie duchowe wydarzenie? Niekoniecznie. Ale takie rzeczy musimy zrobić. Ktoś tu dzisiaj rano pozamiatał, ustawił krzesła. Proste rzeczy, które są służbą. Tak, czasami bierzemy słowo, dzielimy się nim ze sobą nawzajem, uczymy dzieci. To wydaje się mieć takie większe znamiona takiej duchowości. Ale myślę, że Biblia nie mówi nam o tym, że powinniśmy je jakoś szczególnie rozróżniać. Że ten, kto ustawił krzesła, to jest jakaś druga klasa, bo on nie nauczał. Absolutnie nie. Pan Jezus wyraźnie doceniał tych, którzy robili proste, małe gesty, małe rzeczy. Potrafili ofiarować niewiele z tego, co mieli. Dawali tak, jak potrafili. I nie wyróżniał ich na tle tych zamożnych, tych, którzy stali na scenie. Kochani, Noe uczy nas tego, ta jego historia uczy nas tego, że robiąc proste rzeczy możemy być absolutnym centrum fenomenalnej historii, w Bożej woli. Bo dzisiaj wszyscy wiemy, że to jest coś niesamowitego. Wyobrażacie sobie, z całej planety jedna rodzina została zachowana. Ale przez wiele lat to był prosty mozuł. Ludzie może się patrzyli i zastanawiali, co ten facet robi. Postradał zmysły. Zamiast cieszyć się życiem, rzeźbi jakąś łódź na środku pustyni, gdzie nie ma mowy, żeby ją dociągnął do najbliższego morza. Ale on podążał za Bożym powołaniem, które było bardzo proste. I Bóg nie zrobił tego za niego. Nie możemy łudzić się, że Bóg jest wszechmocny, on to zrobi, on to załatwi. Tak, on mógłby wszystko zrobić, ale jednak zostawia to po naszej stronie. Ale jednak mówi, ty podziel się Ewangelią. Ty opowiedz swoim dzieciom, ty pomódl się o swoją żonę. Ty bądź świadectwem dla swoich sąsiadów. Ty ustaw krzesła w kaplicy. Ja nie zejdę tego zrobić. Ja nie rozdam zaproszeń do kościoła. Nie zrobię wam strony internetowej. Wyposażyłem was w umysły, ręce, nogi. Noe, ja nie wybuduję ci tego okrętu. Ja powiem ci, że przyjdzie potop. Pan Bóg mówi, ja powiem ci, jak to zrobić, ale ty musisz to zrobić. I tak to działa do dnia dzisiejszego. Bóg daje plan, Bóg daje powołanie, ale po naszej stronie jest to, co mamy zrobić. I bardzo często jest to czymś takim prostym, zwyczajnym, nie jest staniem przed tysiącami na stadionie, ale to jest Boża wola, to jest Jego powołanie i to jest służba dla Niego, która przyniesie owoce we właściwym czasie. Czytamy, że Noe, w 22 wersecie czytamy, że Noe zrobił wszystko tak, jak Pan Bóg mu przykazał. I to był klucz. Bo gdyby Noe zaczął kombinować i mówił, no, Pan Bóg tu mówił 3 piętra, ale zrobię 5. Jeszcze tam spa dołożymy u góry, może będzie lepiej. Nie wiemy, jak ta historia by się podziała. Pan Bóg miał to przeliczone, zaplanowane i powiedział, w ten sposób chcę, żebyś tą arkę wybudował. I wiecie, szczególnie myślę, my dzisiaj, choć nie żyliśmy w jego czasach, lubimy dokładać coś od siebie, być indywidualni, mieć coś inaczej, żeby ciągle nie powielać, ale Boże Słowo, pomimo upływu czasu, jest wystarczające. Nie wymaga uzupełnienia, poprawienia, nie potrzeba czwartego i piątego piętra w arce, nie trzeba jej skracać ani wydłużać. Pamiętajmy o tym, szczególnie kiedy, wiecie, pojawiają się jakieś ruchy, które mogą zachęcać nas, wiecie, to już minęło. Ostatnio mam wrażenie, że do Polski docierają takie rzeczy, nie będziemy się na tym dzisiaj skupiać, bo nie jest to tego warte, ale ruchy, docierają ruchy, które próbują nam na nowo definiować Biblię, że no tak, tu jest napisane, ale to nie to oznacza, nie, my się mylimy od 2000 lat, teraz mamy to objawienie, tak nie jest. Noe w prostocie bierze wymiary, buduje trzy piętra, buduje 300 łokci, jeśli tutaj się nie mylę, i tak wszystko jak jest zapisane. Jedno okno to jedno okno, może było ciemno, ale Bóg powiedział jedno okno, nie modyfikujmy, tak jak powiedział. I drodzy, kiedy czytamy Nowy Testament i pojawia nam się kazanie na górze i pewne zasady, które Chrystus niesie, czytamy listy Pawła i są tam pewne wartości prawa, nie próbujmy z tym dyskutować. A może byłoby lepiej, a może to oznacza, bo w skrajnych przypadkach ja spotykałem ludzi, którzy czytali fragment Nowego Testamentu i mówili, tak, tu piszę w ten sposób, ale dzisiaj mamy robić zupełnie przeciwnie. To nie zadziała. To nie zadziała. To się skończy frustracją, pytaniami, dlaczego Boże Słowo dzisiaj nie działa? Bo go nie przestrzegasz tak, jak jest napisane. Boże Słowo zawsze zadziała. Jeśli oczywiście nie wyrywamy go z kontekstu. Boże Słowo zawsze zadziała, jeśli będziemy uczciwie je czytać i będziemy mu posłuszni. Noe dostaje instrukcje, Noe za nimi podąża. Noe, nie czytamy o tym, żeby podważał, frustrował się tym, co Pan Bóg mówi, nie próbował do tego dodawać, bo czytamy, że był człowiekiem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. To pokolenie nie było dobre i to mobilizuje mnie do myślenia, że mam wrażenie, że w naszym kraju też nie wszyscy, powiedzmy, są pobożni, nie wszyscy kierują się wartościami Bożego Słowa, ale Noe żył w takiej rzeczywistości i to nie przeszkodziło mu, żeby być nieskazitelnym. Danielowi, prorokowi, który został porwany, zabrany na terytorium pogańskiego wroga, nie przeszkodziło to, żeby być nieskazitelnym, być doskonałym w oczach Boga, ale też ludzi, którzy nie mogli mu nic zarzucić poza tym, że wierzył w Boga. I moglibyśmy kilka innych osób przywołać. Drodzy, to, że mieszkamy w naszym kraju, otoczeni ludźmi, którzy niekoniecznie są pobożni według Biblii, to żadne usprawiedliwienie. Nadal wszystko rozbija się o nasze serce. Czy jesteśmy gotowi podążać według Bożych zasad, żyć tak, jak Pan Jezus to dla nas przewidział, tak jak objawił nam to w swoim słowie. Noe podąża tym planem, wykonuje mnóstwo zwykłych, prostych, można by powiedzieć wręcz nudnych, mozolnych czynności i kiedy przychodzi potop, on to wszystko wykonał, ziemia zostaje zalana, on wchodzi ze swoją rodziną do arki, zwierzęta zgodnie z instrukcjami też się tam znajdują i ich życie zostaje uratowane. Nie giną na ziemi. Zostali zachowani dzięki temu, że Noe okazał posłuszeństwo. Jego rodzina korzysta z tego błogosławieństwa. Nawiasem mówiąc, zobaczcie, te żony synów. No, można powiedzieć, że dziewczyny wygrały los na loterii. Wybrały trzech najlepszych facetów na planecie. Bo cała reszta wyszła za mąż znacznie gorzej. Była poza arką. Jakie to ważne. To nie jest główny temat tej historii, ale jakie to ważne, z kim my się wiążemy. Bo trochę to tak działa, że albo zwiążesz się z kimś, kto będzie dla ciebie błogosławieństwem. Dla nich to było wielkie błogosławieństwo, sprawa życia i śmierci. Albo pobierzesz się z kimś, kto pociągnie cię na dół. Utoniesz. Może nie dosłownie, ale pogrąży twoje życie w ciemności. Te dziewczyny dobrze wybrały, w zasadzie zostały wybrane, bo to myślę czasy, w których zdecydowanie to było patriarchalne społeczeństwo. Zostali zachowani i przenosząc się do 8 rozdziału widzimy, że ten potop dobiega końca. Tam przez długie dni pada deszcz, ta woda się podnosi, oni chwilę są, pływają i przychodzi czas, że powoli potop ustępuje. W 8 rozdziale czytamy, że potem Bóg wspomniał o Noem i o wszystkich zwierzętach i o całym bydle, które było z nim w arce i sprawił Bóg, że przeszedł wiatr nad ziemią i wody zaczęły opadać Oni sobie tam pływają. Wiecie, to znowu ciekawa ilustracja, bo my czasami chcielibyśmy, żeby rzeczy działy się szybko. Tutaj, teraz, a tam ta woda się podnosi. 40 dni pada, no półtora miesiąca. To dopiero był start. Unoszą się na wodzie, a potem te wody opadają. Pan Bóg miał jakiś swój czas wymierzony z jakiegoś powodu. Czasami potrzeba cierpliwości, żeby zobaczyć objawienie tej Bożej woli, dokończenie pewnego dzieła na ziemi. I 20 werset 8 rozdziału, może od 18 wersetu. Wyszedł więc Noe i jego synowie, jego żona i żony jego synów wraz z nim. Wszelkie zwierzęta, wszelkie płazy, wszelkie ptactwo, wszystko co pełza po ziemi według ich rodzin wyszło z arki. Wtedy zbudował Noe ołtarz dla Pana i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył ofiarę całopalną na ołtarzu. Wiemy o tym, znamy tę historię, ale zobaczcie, jakie piękne potwierdzenie serca Noego. Wychodzą z tej arki i na ziemi w zasadzie nie żyło nic, no bo przecież wszystko zginęło. Miał tą garstkę zwierząt w arce, ale widzimy, że on wychodzi i nie ma w nim wahania, żeby z tej garstki wziąć i oddać Bogu w ofierze. My wiemy, że to jak złożył w ofierze, to nie było tak, że położył na ołtarzu, a potem ściągnął i coś z tego miał, mógł to zjeść albo rozmnażać. To było złożone na ofierze, te zwierzęta ginęły. Ale Noe jest gotów to zrobić. Wysiada z arki i wdzięczny mówi: Boże, dziękuję, zachowałeś nasze życie. Możemy wrócić, chodzić znowu po suchej ziemi, oczyściłeś ją. I składa ofiarę całopalną na ołtarzu z każdego czystego zwierzęcia, jakie miał w arce. Tak, miał ich więcej niż tych przeciętnych zwierząt, ale ja już myślę, widzę, słyszę te rozmowy. Słuchajcie, poczekajmy z tym może pół roku, rozmnożymy te zwierzaki, będzie łatwiej złożyć tą ofiarę. A skąd wiecie, jak to pójdzie? Dużo czasu przed nami, nic nie ma na ziemi. Potrafimy sobie wyobrazić to przeliczanie, 21-wieczne przeliczanie. Nie wiemy, jak myśleli ludzie w czasie Noego, ale Noe ze swoim sercem, które Bogu się podobało, buduje ołtarz i składa ofiarę. To raz, że był gotów to poświęcić, ale to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą on robi. Nie czytamy przynajmniej o tym, żeby on rzucił się do tego, żeby budować sobie dom. I wyszedł Noe i zaczął budować dom, bo prawdopodobnie jego domu już nie było i no, wylądował w trochę innych terenach prawdopodobnie niż zaczął. Ale on najpierw oddaje Bogu chwałę. I zobaczcie, on nie ma jeszcze prawa o pierwocinach, żeby tutaj miał zakon, mówił, no tak, najpierw muszę Panu Bogu. To było w jego sercu. On miał to poukładane. Wysiada, wydarzyło się coś dobrego, pewien etap dobiega końca, jest dobrze, żyjemy. To Boże dzieło zostało dokonane i pierwsze, co mu się pojawia, oddać Bogu chwałę. Ważna lekcja. Kiedy dotyka nas dobro, cieszymy się dobrem, to niech będzie to nasza pierwsza reakcja. Boże, dziękuję. Czy to jest po prostu chleb na moim stole? To piękne, że rano i wieczorem możemy wstać i położyć chleb na naszym stole i w zdecydowanej większości nie brakuje nikomu z nas tego chleba. Czy to wzbudza wdzięczność w naszych sercach? Czy kiedy dzieją się większe rzeczy, wracamy do zdrowia, znajdujemy pracę, osiągamy jakieś cele, czy jak Noe stajemy i w pierwszym odruchu mówimy: Boże, dziękuję. Boże, oddaję Ci chwałę za to, że dałeś osiągnąć, zaopatrzyłeś, pomogłeś w tym czy w tamtej sprawie. Kiedy jest źle, bardzo często dosyć szybko myślimy: Boże, pomóż, Boże, pomóż. To też dobra reakcja, ale niech ta reakcja pojawi się też, kiedy wysiadamy z arki i zakończył się pewien etap, jest dobrze, mamy w sercu radość, satysfakcję, żeby oddać Bogu chwałę. Nie żałujmy tego, co mamy, żeby oddawać Bogu chwałę. Przed chwilą zbieraliśmy tutaj kolekty, zbieraliśmy ofiarę. Kochani, to są momenty, kiedy możemy zobaczyć swoje serca. Ja wspomniałem już, Pan Jezus siedział kiedyś przy świątyni i patrzył nie ile, ale jak ludzie dają do skarbonki, która była przy świątyni. Jak dają. I widział, że dawali niektórzy dużo, ale z tego, co im zbywało. Przecież miał dużo, nie miał już co z tym zrobić. Mówi, to trochę wezmę, wrzucę do świątyni. Wszyscy patrzą, godziny szczytu. Rzucam, patrzcie. Tak, daje, dużo daje. Ale przyszła kobieta, znamy tą historię z ust Chrystusa, która dała bardzo mało. Rzuciła jakieś 2 grosze i to w zasadzie było wszystko, co miała. Oddała coś, co było naprawdę dla niej cenne. I Pan Jezus uczy nas w tej historii, że Jego nie tyle interesują zera w naszych przelewach, jak duża to jest kwota. Pewnie, że to ma znaczenie dla Kościoła, dla misji, dla służby, jakie kwoty są oferowane, ale Bóg patrzy na to, od czego zaczęliśmy. Jak wygląda nasze serce wobec tego dawania? Czy daje, bo już 3. kazanie w tym kwartale na ten temat, no to dla spokoju coś tam dam. Czy staję i jak Noe z tego, co mam, z radością, jako pierwszeństwo, pierwociny, oddaję na Bożą chwałę i na to, co jest Jego służbą w Kościele, w Jego Królestwie, w takim czy innym miejscu. Noe ma taką postawę. Myślę, że to bierze się z tego serca, które Bóg widział na początku, że on chciał być sprawiedliwy, on chciał się Bogu podobać. On nie patrzył na to, że sąsiedzi wydają pieniądze na to czy tamto i mają mnóstwo pomysłów, co z tym zrobić. On wydał mnóstwo pieniędzy na wybudowanie arki. A kiedy wysiada z tej arki, to nie mówi w końcu spokój, tylko pierwsze, co robi. Boże, z tego, co mamy, chcemy Ci oddać chwałę. I Pan Bóg to widzi, bo czytamy, spójrzcie, ten werset, przestaliśmy czytać, 20 werset, że złożył ofiarę całopalną na ołtarzu, a 21 werset 8 rozdziału mówi, i poczuł Pan miłą woń i powiedział Jahwe w swoim sercu, już więcej nie przeklnę ziemi z powodu człowieka, chociaż wytwór serca ludzkiego jest zły od jego młodości, już więcej nie uderzę niczego, co żyje, jak to uczyniłem. Po wszystkie dni siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc nie ustaną. Widzę tu pewną zależność, bo czytamy, że Bóg poczuł miłą woń i wtedy powiedział, nie przeklnę już więcej ziemi z powodu człowieka. Moglibyśmy tu ruszyć w dyskusję, na ile to wpłynęło na Boga, który wierzymy jest suwerenny, ale my wiemy, że ludzkie postawy, ich zachowania w tej historii od początku mają wpływ na Boga, bo przecież postawa Noego sprawiła, że go zachował, a teraz on składa mu ofiarę i Bóg czuje miłą woń tej ofiary. Ta postawa serca, tam dosłownie można było poczuć woń z tego, co było złożone na ołtarzu, dociera to przed Boże oblicze i Bóg mówi, to jest piękne, podoba mi się postawa Noego, nie będę już nigdy w ten sposób działał na ziemi. Nie będę już nigdy niszczył ziemi z powodu człowieka. Drodzy, uwielbienie jest miłą wonią dla Pana. My dzisiaj, to jest oczywiste i jesteśmy świadomi, nie składamy ofiar dosłownie, ale możemy złożyć ofiarę Bogu z naszego czasu, z tego, co posiadamy, z naszych myśli, nastawienia, zaangażowania, kiedy potrafimy przyjść do Niego i powiedzieć, Boże, oddaję Ci chwałę tym, co mam, samym sobą, moim zaangażowaniem, pieśnią, którą śpiewam, słowami uwielbienia w modlitwie. Kiedy to dociera przed Boże oblicze, mam wrażenie, że On uważniej nastawia ucha na nasze modlitwy, zaczyna zwracać swoją twarz ku nam, bo to wynika z naszego serca. To jest lekcja, która już od przybytku, już od świątyni się bierze, kiedy tam ludzie chcieli, cała ta ścieżka wchodzenia do świątyni, to było oczyszczenie i uwielbienie. To były pierwsze kroki, żeby w ogóle tam ruszyć w kierunku. Oczywiście nie każdy mógł tam wejść, ale kwestia oczyszczenia i uwielbienia to były pierwsze kroki. Kiedy patrzymy na przybytek Starego Testamentu, niech ta lekcja wybrzmi w naszym życiu. Drodzy, ci z nas, którzy nie są jakimiś poetami, nie mamy takiej duszy artystów, może ciężko nam w modlitwie wyznawać, Boże, uwielbiam Cię, no i co dalej? Jak to opisać? Ja mam takich znajomych, którzy są artystami, oni mogą 10 minut tak afirmować, opowiadać, jak uwielbiają Boga za przyrodę. Wiecie, wierszy słuchasz, ale może musimy się tego nauczyć. Tak jak wobec naszych żon czasami. To dobra rzecz, potrafić powiedzieć komplement i nie zawsze tylko dobry obiad, ale spróbować coś więcej wymyślić. Wobec Boga też powinniśmy to robić. przypomnieć sobie o tym, że On jest Stwórcą, że jest Wszechmocny, a w tej potędze i Wszechmocy On dostrzega Ciebie jak Noego. Pośród 7 miliardów ludzi widzi Ciebie i mnie w naszych mieszkaniach, kiedy siedzimy, klęczymy, modlimy się. Czy to nie szczególne? To powinno wzbudzać nasze uwielbienie. A wierzę, że za uwielbieniem modlitwy, które płyną do Boga, doświadczają takich otwartych drzwi przed Bożym obliczem, żeby być wysłuchane. Efektem tej historii jest taka Boża obietnica. Wiemy, że na niebie pojawia się tęcza jako taki symbol przymierza, kiedy Bóg mówi, nie powtórzy się już to, co się wydarzyło, obiecuję. I czytamy też, że siew żniwo, pory roku, dzień i noc nie ustaną. I zobaczcie, minęły tysiące lat i nie ustały. Przychodzą pory roku, doświadczamy, że przynajmniej w naszej strefie tutaj pojawia się jesień, niedługo będzie zima i choć widzimy pewne zmiany, zakłócenia, pewne rzeczy, ale słońce i księżyc dalej działają w swoich porach. Ziemia funkcjonuje tak, jak została stworzona, bo Bóg to obiecał, że tak będzie do końca, aż pojawią się pewne zakłócenia, o czym mówi nam objawienie, ale dopóki ten świat istnieje, to wszystko działa. On daje swoją obietnicę. I to wszystko, ta gwarancja tego, że już nie przyjdzie potop, że Bóg już nie usunie człowieka z ziemi. Gdybyśmy się tak cofali, to dotrzemy do miejsca, gdzie Bóg dostrzega Noego i jego rodzinę. Moglibyśmy sobie wyobrazić, jak gdyby nie było Noego. To być może Bóg zresetowałby wszystko zupełnie. Nie wiemy, jak ta historia by się potoczyła. Możemy sobie tutaj wyobrażać, nie będziemy tego robić. Bo dzięki Bogu Noe był. On go zauważył. I kochani, może w Twoim mieście, w Twojej okolicy, w naszym kraju nie ma nas 50%. Nie ma 20 milionów ewangelikalnie wierzących ludzi, którzy wierzyliby w Boże Słowo, podążali za Nim. Jest nas znacznie mniej. Ale jeden Noe sprawił, że ludzkość mogła się odrodzić na ziemi. Że jego rodzina została zachowana. I to już powinno być zachętą. Może ty i ja nie mamy możliwości wpłynąć od razu na całe nasze województwo. Nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby jutro wszyscy podążali za Panem Bogiem. Ale możemy zacząć od tych najbliższych. Od swojego domu, swojej rodziny, swoich sąsiadów. I krok po kroku, słowo po słowie, dzień po dniu być świadectwem i okazać się takim drogowskazem do ratunku. Bo myślę, jest dla nas jasne, to nie Noe dosłownie uratował swoich bliskich, ale to jego posłuszeństwo sprawiło, że mogli się w tym Bożym ratunku znaleźć. Jego serce, jego uwielbienie dla Boga, jego postawa wobec Pana Boga wydały owoce. Drodzy, ja wierzę, że dzisiaj te słowa, które czytaliśmy, że Bóg patrzy, Jego oczy przeglądają całą ziemię, przeszukują ziemię, niektóre tłumaczenia mówią, żeby wzmacniać serca tych, którzy są szczerzy wobec Niego. Te słowa są dalej aktualne. Ja wierzę, że Bóg, nasz wszechmocny Bóg, dzisiaj przegląda ziemię i poszukuje szczerych serc, które stoją przed Nim i są gotowe, żeby Mu służyć, żeby podążać za Jego Słowem, żeby wykonywać rzeczy, nie dyskutować. To jest zbyt proste, nie wydaje mi się sensowne, to jest służba i ciągle jakieś wymówki, ale dobrze, zrobię wszystko tak, jak Boże, Ty dla mnie zaplanowałeś. I jeśli czytamy Biblię, to widzimy, że to jest wspólna cecha ludzi, którzy byli użyteczni dla Bożego Królestwa. Maria, Matka Jezusa, jej odpowiedź była bardzo podobna jak to, co czytamy o Noem. Kiedy anioł jej oświadcza, wiecie, moglibyśmy powiedzieć kosmiczną Bożą wolę. No przecież ona wiedziała, jak to działa i nagle słyszy, że urodzi dziecko, ale jeszcze nie ma męża i to wszystko ma być tak ciekawe. Ona odpowiada, niech mi się stanie według słowa Twego, jeśli Pan Bóg tak zaplanował, dobrze. I przeżywa coś szczególnego w swoim życiu. Ma udział w dziele zbawienia. Pan Bóg używa ją do tego. Drodzy, ja wierzę, że dla Ciebie i dla mnie Pan Bóg ma szczególny plan. Dla każdego z nas. Plan Marii raczej już się nie powtórzy. Tutaj nie ma się co łudzić. Nikt już nie będzie takiej Bożej woli miał. Plan Noego też się nie powtórzy. Ale Bóg ma wystarczającą ilość planów, pomysłów dla Ciebie i dla mnie w naszym kraju. Ale bądźmy otwarci na to. Wykonajmy wszystko tak, jak Bóg zaplanował i podziwiajmy, cieszmy się owocami tego, co się dzieje Niech nasze serca będą pełne uwielbienia, jak serce Noego. Amen.